Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.
Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie o poranku, witam serdecznie jeszcze raz.
To kogo Koalicja Obywatelska wystawi jako kandydata na prezydenta Polski? To będzie Donald Tusk, który powiedział, że nie wystartuje, ale wiemy, jak bywa w polityce. Czy może pan Trzaskowski, czy jednak pan Sikorski, który też ma swój elektorat wewnątrzkoalicyjny?
To bardzo dobre pytanie i też trudne pytanie dla naszego środowiska. Znaczy, chcemy do tych wyborów podejść bardzo profesjonalnie, bo wiemy, że one są naprawdę bardzo istotne i bardzo ważne. Wybory na miarę 15 października 2023 roku. No i dzisiaj ten czas, który jako naprawdę profesjonalna formacja polityczna mamy, patrzymy na to, kto ma największe szanse. Każde z tych nazwisk, które pan wymienił, czy Donald Tusk, czy Radosław Sikorski, czy Rafał Trzaskowski, no to są politycy naprawdę wagi ciężkiej, bardzo mocno rozpoznawalni, o dużym elektoracie, który chętnie ich poprze. No i teraz pytanie jest takie, bo wszystkie badania pokazują na to, że będzie druga tura. Kto w drugiej turze zbierze 51 plus, może jeszcze malutki kawałek tych procentów i kto będzie wtedy prezydentem? To jest dzisiaj nasza najważniejsza sprawa, żeby to rozstrzygnąć.
Mówi pan, że będzie druga tura, nie znając nawet nazwisk kandydatów ani z waszej strony, ani ze strony Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę.
To prawda, zgadza się, ale mówię to też nawet celowo, dlatego że nie wolno dzisiaj nie doceniać przeciwnika. Nie wolno lekceważyć Prawa i Sprawiedliwości. Powinniśmy go uważać jako bardzo groźnego rywala w tych wyborach. I tak na niego patrzę, bo tutaj każde takie podejście pychy czy buty może skończyć się katastrofą. Dlatego myślę, że oczywiście optymalny scenariusz jest wygrany w pierwszej turze, natomiast jednak trzeba się szykować na drugą turę i patrzeć, który z kandydatów ma szansę tę drugą turę wygrać.
Czy myśli pan, że jest jeszcze realna szansa, że z szuflady zostanie wyciągnięty pomysł pod tytułem Koalicja 15 października, czy jak nazywają was w opozycji 13 grudnia, wyciąga z szuflady jednego kandydata?
Tego nie wiem. Znaczy, do tej pory wydawało mi się, że to świetny pomysł. No, chyba spalił na panewce. Ale gdyby tak było, to po pierwsze by skonsolidowało koalicję rządową, a po drugie od samego początku dałoby bardzo mocną siłę napędową do wygrania tych wyborów w pierwszej turze. Ale wiem, jaka jest polityka. Polityka nie zawsze jest prosta, jest zawiła, ma też swoje odcienie różne, ale też ambicje poszczególnych polityków.
Za dużo chętnych, mówiąc wprost.
Ale ja nie mam jakby żalu o to. Też to rozumiem. No, każda partia chce mieć swoją podmiotowość. No, partie, które często nie wystawiają kandydata, znikały z powierzchni ziemi. Przypomnijmy choćby Unię Wolności, która nie wystawiła w tym momencie swojego kandydata na prezydenta. Więc jakby ja to rozumiem. Natomiast dzisiaj dla mnie, patrząc na własne doświadczenie, najważniejszą kwestią jest to, aby jeżeli już dojdzie do tej drugiej tury, faktycznie ona będzie, żeby wszystkie ręce na pokład. Wszyscy popieramy wtedy tego, który do tej drugiej tury wchodzi.
To może być pan Trzaskowski, to może być pan Hołownia, jak pan to widzi?
Może być, zobaczymy. Znaczy, zasada jest jedna w całej kampanii wyborczej i w tej drugiej turze, i w pierwszej turze. Znaczy, czego ja bym wymagał, albo to bym doradzał, to, że trzeba po prostu od rana do wieczora bardzo ciężko pracować. Od 4, 5 rano do 24. Tu nie ma taryfy ulgowej. Tutaj to jest jeden z wielu elementów, ale chyba najważniejszy element wygrania wyborów.
A jak pan patrzy na drugą stronę barykady politycznej, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to będzie jakieś zaskoczenie w stylu Magdalena Ogórek, czy raczej jakieś z nazwisk, które już pojawiały się na tej karuzeli nazwisk?
Trudno powiedzieć. No, widać, że Jarosław Kaczyński ma problem. On by chciał wygrać te wybory. Marzy mu się powtórka z roku 2015 i też myślę, że on to wszystko, co teraz robi, to robi po to, żeby dać poczucie w swojej partii, w swoim środowisku politycznym, że ma taki chytry plan, że zrobimy to samo, co w 2015 roku i to nam utoruje drogę do powrotu do władzy. Ale myślę, że on tylko tak gra, nie ma takiego pomysłu. No dzisiaj myślę, że bada, kto będzie miał największe szanse zdobyć najwięcej głosów. bo jednak mimo różnych jego wypowiedzi na temat koalicji 15 października, on widzi, że jest pewna konsolidacja, że w drugiej turze ta konsolidacja będzie.
Czyli jak rozumiem, i teraz u was i w opozycji trwa wielkie sondowanie. Po prostu zatrudniacie sondażownię, prywatnie sprawdzacie do szuflady, do komputera, jak to wygląda.
No to nie jest nic złego, od razu chcę powiedzieć. I od profesjonalnych partii takich rzeczy się wymaga. No po to mamy zaplecza eksperckie, po to są ludzie, którzy na tym się znają, żeby partiom politycznym dopomagały, podpowiadały. Ja jestem absolutnym zwolennikiem, żeby na zapleczach każdej partii politycznej, czy to przy wyborach prezydenckich, czy każdych innych, czy przy budowaniu programu, były zastępy profesorów, doktorów, ekspertów, specjalistów, ludzi, którzy się na danej dziedzinie znają, bo wtedy będziemy bardziej profesjonalnymi politykami i będziemy lepiej zarządzać państwem.
A może Grzegorz Napieralski to dobry kandydat? No, doświadczony, 14%, 3 miliony głosów, trzecie miejsce bardzo dziękuję, w 2010.
Bardzo dziękuję, to miłe. Chętnie będę pracował w sztabie wyborczym. Startowałem w wyborach, wiem z czym to się je, jak to wygląda, to nie jest wcale prosta sprawa, to bardzo ciężka kampania wyborcza i proszę pamiętać, że tak jak do Sejmu czy do Senatu startujemy tylko w malutkiej części całego kraju, to tutaj okręgiem wyborczym jest cała Polska, więc trzeba być i w Gorlicach na południe, i w Świnoujściu na północ.
Ale wspomina pan z takim rozrzewnieniem ten okres?
Wspominam to bardzo dobrze, chociaż pamiętam, że była 4 rano w Tychach i 23 wywiad w wieczornym programie w Polsacie.
Chciałbym porozmawiać o wielu tematach, ale jak już jesteśmy przy wyborach prezydenckich, no to nie mogę spytać i poprosić o takie krótkie podsumowanie tego wszystkiego, co działo się w Stanach Zjednoczonych, bo tam już końcówka głosowania.
To prawda. To w ogóle kampania chyba, która jest historyczną kampanią w Stanach Zjednoczonych. Historyczną po pierwsze, bo cały świat na nią patrzy. Historyczną, bo ścierają się pierwszy raz chyba tak silnie dwa obozy. Historycznie, bo okazuje się, jak mówią eksperci w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, też na świecie, że to była najbardziej brutalna kampania. Niektórzy mówią, że najbardziej brutalna kampania prezydencka, inni, że od 80 lat. Nie jestem tutaj znawcą, nie umiem tego potwierdzić ani zaprzeczyć. Natomiast widać było ewidentnie, że Donald Trump jako kandydat na prezydenta dokręcił bardzo mocno tą spiralę takiego ostrego kursu w czasie tej kampanii wyborczej. Bardzo mocno.
No, język się nie gryzł.
Tak, był bardzo brutalny. Bardzo często ja nie pochwalam tego. Ja jestem politykiem raczej spokojnym i uważam, że taka postawa kandydata prezydenta, szczególnie kraju, który jest dzisiaj liderem cały czas, jeżeli chodzi o kwestie militarne czy gospodarcze, no nie powinno tak być, bo to psuje tak naprawdę nas wszystkich. No, ale ona była bardzo brutalna, więc pytanie, jak ona się zakończy finalnie, na to chyba jeszcze będzie trzeba chwilę poczekać, bo to nie jest tak, że zapną się lokale w Stanach Zjednoczonych i za chwilę będziemy mieli wyniki.
No tak.
Tam jest to bardzo skomplikowany ten proces wyborczy, no ale myślę, że od tych wyborów będzie bardzo dużo zależało, kto wygra, bo wygrana Trumpa będzie dużym znakiem zapytania dla Europy, dla relacji z Rosją i dla wojny na Ukrainie. I ten znak zapytania raczej jest groźny niż przyjazny.
Czyli Kamala Harris to pokój?
I stabilizacja, moim zdaniem, tak.
W Ukrainie?
Nie tylko, na całym świecie.
Rozumiem. No to zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja Amerykanów. A chciałbym teraz zapytać o zdrowie psychiczne dzieci, bo bardzo pan się angażuje w tym temacie od kilku lat. Nawet w ten poniedziałek odbyła się ważna debata w Warszawie na ten temat.
To prawda. To jest coś takiego... Znaczy, ja komentując to w Polskiej Agencji Prasowej, powiedziałem rzecz następującą, że były w ostatniej i najnowszej historii polskiej takie rzeczy, które nas bardzo mocno łączyły. Były dla nas strategiczne. Wejście do NATO, wejście do Unii Europejskiej. To było coś takiego, co było dla nas jakby kluczowe i strategiczne. I myślę, że zdrowie dzieci, szczególnie zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, powinno być teraz takim tematem strategicznym i kluczowym. Mieliśmy do tej pory naprawdę bardzo dużo kryzysów. Ja nie chcę tutaj napędzać spirali złej takiej, ale wiemy, że to jest problem. Dzieciaki potrzebują dzisiaj wsparcia. Potrzebują też wsparcia młodzi ludzie, szczególnie w kryzysie. Powinniśmy po pierwsze odczarować ten temat, że pójście do psychiatry, do psychologa, do terapeuty, to jest tak samo, jak idziemy z chorym gardłem, z chorym żołądkiem. To jest tak samo potrzebna pomoc jak każda inna i ona nie stygmatyzuje dziecka, tak? Ani rodziców, bo rodzice też często się boją zaprowadzić dziecko, bo co sobie sąsiedzi pomyślą, co sobie inni pomyślą, więc tutaj apeluję do rodziców, jeżeli jest kryzys dziecka, to proszę nie bać się pójść do psychiatry, nie bać się do psychologa, do terapeuty. To jest absolutnie normalna rzecz i potrzebna dziecku. To po pierwsze. Po drugie oczywiście rozwijanie środków referencyjnych pierwszego, drugiego stopnia, szczególnie tych środowiskowych, psycholog w szkole, ale też angażowanie młodych ludzi. Bardzo często młodzi ludzie sami się angażują, żeby sobie pomagać, żeby być dla siebie wsparciem, więc dzisiaj też pomagać trzeba dzieciakom, jeżeli chcą taką pomoc niż swoim rówieśnikom. No i też oczywiście wsparcie dla nauczycielek, dla nauczycieli, bo proszę pamiętać, że kolejną, taką pierwszą, przepraszam, nie kolejną, pierwszą taką deską ratunku często dla takiego dziecka, dla takiego młodego człowieka będzie właśnie nauczycielka, nauczyciel, więc...
Szczególnie jeśli wsparcia w domu brakuje.
Jeżeli brakuje właśnie wsparcia w domu, też musimy edukować rodziców. Sam jestem rodzicem dwójki dzieci. Sam też się tego uczyłem, tak, naprawdę. Też byłem niedouczony, też nie miałem takiej wiedzy, też nie potrafiłem sobie z wieloma sprawami poradzić, ale są od tego miejsca właśnie, jak psycholodzy, jak terapeuci, jak pedagog szkolny, jak miejsca w pomocy społecznej, gdzie my możemy zaciągnąć takiej wiedzy merytorycznej bardzo, jako rodzice, mówię my jako rodzice. I co najważniejsze, jeżeli mogę coś doradzić dzisiaj tym wszystkim, którzy nas słuchają i o co apeluję, znaczy najważniejsze jest zawsze obserwować, być z dzieckiem, czuć jego emocje, pytać o jego emocje, wyrażać przy dziecku swoje emocje, nie bać się emocji. Emocje są czymś bardzo, bardzo pozytywnym. A my politycy, no musimy dzisiaj robić wszystko, aby w szkole było więcej właśnie zajęć poświęconym właśnie emocjom, poświęconym uczennicy, uczniowi, aby dzieciaki też się czuły w takiej wspólnocie, pracy w grupie. No i też oczywiście pieniądze na terapię, jeżeli taka będzie potrzebna.
Więcej na ten temat, ale też na inne tematy już w internecie, bo słuchaczom Radia Szczecin dziękuję. Przenosimy się na radioszczecin.pl i do aplikacji Radio Szczecin oraz kontynuujemy w naszym radiowym Facebooku. Chciałbym dopytać jeszcze w tym kontekście zdrowia psychicznego dzieciaków, bo pod koniec października było takie spotkanie z Ministerstwem Zdrowia, z panią minister i rozmawialiście między innymi o wyszczególnieniu w miastach wojewódzkich wyspecjalizowanych w terapii transseksualnej ośrodków medycznych.
Tak.
Ta seksualność młodzieży, dzieciaków też ma wpływ na zdrowie psychiczne?
Oczywiście. Proszę pamiętać, że coś, co dzieje się, co dziecko odczuwa jako coś innego niż grupa rowieśnicza, no powoduje, że czuje się gorsze albo inne. Jeżeli tego nie zrozumie, jeżeli nie będzie miało wsparcia, jeżeli nie będzie miało poczucia, że jest ktoś koło niego. Jeżeli dziecko odczuwa, a często nastoletnie właśnie dziecko, dziewczynka czy chłopiec zaczyna odczuwać na przykład chęć dokonania zmiany swojej płci, bo czuje się w tym ciele po prostu źle, niedobrze. Trzeba wesprzeć takie dziecko, bo ono do końca nie rozumie tych procesów, szczególnie kiedy zaczyna się proces dojrzewania. Ono potrzebuje wsparcia. I teraz, na czym to polega? My chcemy, żeby po pierwsze lekarze pierwszego kontaktu wiedzieli, gdzie pokierować takie dziecko i rodziców, żeby było to wsparcie. Po drugie, ponieważ nie zapewnimy wszystkim tak naprawdę, w każdym miejscu, nawet najmniejszym jest tylko takiej pomocy, to właśnie, żeby były ośrodki wyspecjalizowane, gdzie lekarze z pełną empatią, zaangażowaniem, z dużą wiedzą, bo to też trzeba mieć wiedzę do tego. Ja znam takich profesorów, doktorów, naprawdę cudownych, wspaniałych ludzi, którzy endokrynologów, psychologów, psychiatrów, którzy to świetnie rozumieją. I wtedy rodzic wie, że trzeba krok po kroku zrobić całą przejść procedurę, tak? Pójść najpierw do psychologa, potem do psychiatry, do endokrynologa, zrobić wszystkie badania, gęstość krwi, sprawdzić, nie krwi, tylko przepraszam, gęstość kości, badania krwi, żeby to wszystko po prostu mieć zrobione i potem z tym dzieckiem pracować. Ale co jest najważniejsze? W każdym aspekcie, jeszcze raz to powtórzę, bo mówiłem to wcześniej, najważniejsze jest wsparcie. Wsparcie rówieśnicze i wsparcie oczywiście najbliższych, czyli rodziny, nauczycieli, nauczycielek.
Jak ktoś powie, a po drodze trzeba znaleźć ten moment, żeby wybić z głowy ten pomysł.
No ale dlaczego mamy wybijać, jeżeli ktoś tego pragnie bardzo? Proszę pamiętać, że każdy z nas jest indywidualnością. Każdy z nas jest inny, każdy inaczej czuje, każdy inaczej spogląda na świat. Dlaczego mamy coś komuś wybijać? Dlaczego ja mam komuś narzucać, kogo ma kochać? Jak ma się zachowywać? Jak ma się ubierać? Naszym zadaniem, moim jako polityka, moim jako ojca, jest to, żeby tworzyć dzisiaj przestrzeń dla dzieci, żeby one się czuły bezpieczne, żeby one się czuły zaakceptowane, żeby wszystko było tak naprawdę dla nich takie bardzo wprowadzające w nowoczesne, w nowe życie, tak, w nowe obszary. I one muszą mieć czuć to wsparcie, bo potem one będą dorosłe i będą takie wsparcie przekazywały dalej.
I żeby już dzisiaj wiedziały, że jak będą dorosłe, to mogą zawrzeć związek partnerski na przykład?
No, oczywiście, że
to
tak.
To też jest temat na TPC w tej chwili.
Ale oczywiście i też chciałbym powiedzieć, że związek partnerski nie jest tylko dla par homoseksualnych. Znaczy, to jest dla wszystkich. Jak spojrzymy w statystyki, to przecież widzimy dzisiaj, że bardzo wiele młodych par nie chce zawierać takiego tradycyjnego związku małżeńskiego. No i dlaczego mamy ich do tego zmuszać? Tak żyją dzisiaj, mieszkają wspólnie, budują dom, kupują mieszkanie, kupują wspólny samochód. Czemu po części nie mogą mieć tych samych praw, które mają małżeństwa, tak? Czyli odwiedzania się w szpitalu, wspólnego rozliczania się z podatków, czy dziedziczenia po sobie w razie śmierci, aby tego to nikogo nie spotkało.
Bo polska konstytucja zabrania małżeństw jednopłciowych. Tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości, tak mówili w studiu Radia Szczecin.
Znaczy ja rekomenduję moim koleżankom...
Ten związek partnerski to jest tak naprawdę ukryte małżeństwo. To jest tylko wymiana słów.
Nie, ja rekomenduję moim koleżankom i kolegom z Prawa i Sprawiedliwości naprawdę, żeby po pierwsze spojrzeli też na swoich przyjaciół, których mają wokół siebie i dostrzegą tam ludzi, którzy też potrzebują takiej ustawy. Ale przede wszystkim... Myślę, że dlaczego my mamy komuś zaglądać do domu, dlaczego my mamy komuś zaglądać pod kołdrę, dlaczego my mamy komuś regulować życie to najbardziej intymne? Nie jesteśmy od tego. My mamy stworzyć warunki, żeby ludzie czuli się w Polsce bezpiecznie, a nie inne.
Chciałbym zapytać o jeszcze jeden temat, który zdaje się, że jest pana jednym z koników, bo sztuczna inteligencja to też jest taki temat, którym pan się mocno zajmuje, ale bardzo w kontekście cyberbezpieczeństwa, prawda?
To prawda. Sztuczna inteligencja może być i pomocna, i może być też zagrożeniem. W ogóle ze sztuczną inteligencją jest tak, że my na nią dzisiaj patrzymy trochę z rezerwą. To jest chyba pierwsza taka technologia, która się pojawiła, gdzie oprócz wielkiego entuzjazmu pojawiły się wielkie obawy. I faktycznie, kiedy sztuczna inteligencja wyszła z laboratoriów, no, została okrzyknięta największą rewolucją technologiczną, większą niż rewolucja przemysłowa czy wynalezienie internetu. Nie wiemy do końca, jak się potoczy ta technologia, ale co dzisiaj jest najważniejsze i w kontekście cyberbezpieczeństwa, o którym pan powiedział, ale w ogóle w każdej kwestii, choćby użycia sztucznej inteligencji w systemie ochrony zdrowia. Co jest najważniejsze, to ramy prawne. I dziś my musimy na całym świecie, żeby była jasność, to nie tylko my mamy z tym problem, no trzeba to uregulować. Uregulować, niektórzy mówią, żeby ta sztuczna inteligencja była etyczna i moralna. Uregulować, żeby ona służyła ludziom przede wszystkim. Podam szybko przykład. Jeżeli chcielibyśmy nauczyć dzisiaj sztuczną inteligencję na przykład rozpoznawania raka płuc, to my musimy bardzo dokładnie opisać to, jak tą sztuczną inteligencję najpierw nauczyć, tak jak uczymy dzisiaj studenta, studentkę na studiach. No bo ona ma pewien program nauczania i jak go skończy, to wiemy, że może być onkologiem. Tak samo będzie trzeba ze sztuczną inteligencją zrobić. Tylko, że ona, ta sztuczna inteligencja...
Nie będzie się uczyła 6 lat.
Tak, ona się będzie uczyła bardzo krótko.
2 minuty.
No, uczyć się będzie długo. To nie jest tak prosto. Natomiast w ciągu minuty bardzo szybko będzie mogła zdiagnozować, mając tysiące danych z całego świata, jaki to jest ZGUS. Oczywiście na koniec zawsze powinien być człowiek. I kiedyś było takie powiedzenie przez sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, skoro mówiliśmy trochę o Stanach Zjednoczonych, powiem, było wtedy o tak naprawdę algorytmach cyfrowych, dotyczących takich właśnie komercyjnych algorytmach cyfrowych. I on powiedział coś takiego, ten sekretarz obrony. To był chyba 2013 rok albo 2012. Powiedział tak, że algorytmy cyfrowe, później sztuczna inteligencja, powinny być traktowane przez człowieka jak broń jądrowa. Czyli na koniec przycisk jest palec człowieka. I przy sztucznej inteligencji też powinien być palec człowieka.
Na koniec chciałbym pana zapytać o pana PR-owe podejście do swojej osoby, bo tak patrzę na pana logo, to GN, trochę mi przypomina CPN, takie stare te litery. Hashtag napieraj na lepsze, też trąci myszką trochę.
To tak naprawdę pomysł moich młodych przyjaciół, którzy ze mną pracują od lat, czyli moich asystentów. Mam naprawdę wspaniałych współpracowników od lat i to oni wpadli na taki pomysł, żeby trochę właśnie było, a właśnie, żeby podyskutować, czy trąci myszką, czy nie, czy jest śmieszne, czy nie. No bo niektórzy się z tego śmieją, niektórzy to wyśmiewają, niektórzy mówią, że fajnie. W polityce ważne są emocje. Ja to przyjąłem, oczywiście na początku spojrzałem na to wesoło i śmiesznie. Ale dlaczego? Dlaczego by nie... Mamy dużo powagi w polityce. Ja staram się być często poważnym politykiem, ale czasami trochę wariacji nie zaszkodzi.
No to napieraliśmy dzisiaj. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.